błędów, czy bardziej lubię mówić o lekcjach wyciągniętych niż o błędach i porażkach, bo...
Nie powiedziałem deweloperowi albo analitykowi, że coś zmieniłem w projekcie. Cześć, tutaj Szymon Trzepla, a to jest podcast UX po godzinach, który w ostatnim czasie ma chyba niezwykłe szczęście, trzeba powiedzieć. Otóż dzielimy się dzisiaj z Wami drugą pod rząd rozmową, którą zaplanowaliśmy tradycyjnie na 40 minut, ale potoczyła się tak fajnie i wyciągnęliśmy z niej tyle wartości, że po prostu szkoda jest ją skracać. Dlatego zapraszam Was na pierwszą część bardzo szczerej rozmowy z Aleksandrą Stańczuk, product managerką w eBilet.pl i mentorką w programie Tech Leaders, związaną z branżą IT od 6 lat, a wcześniej zajmującą się zarządzaniem w kulturze. Porozmawialiśmy sobie o błędach zespołów produktowych, o błędach, które sami popełnialiśmy podczas pracy, a przede wszystkim o lekcjach, jakie z tych błędów wyciągnęliśmy. Jak zawsze, w zanadrzu mamy też tematyczną zagadkę, która tym razem brzmi: prezes której wielkiej korporacji wypowiedział te pamiętne słowa? Jeśli nie popełniamy błędów, to znaczy, że niewystarczająco się staramy. Czy była to A. Coca-Cola, B. Apple, C. Amazon, czy D. Procter & Gamble? Odpowiedź poznacie jak zawsze na końcu odcinka, którego nagranie było dla mnie niesamowitą przyjemnością. Mam nadzieję, że ta atmosfera udzieli się Wam przez słuchawki. I już teraz nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Miłego słuchania. Cześć Ola.
Cześć.
Dzięki za to, że się w ogóle do nas odezwałaś, bo tu mamy taki nietypowy przypadek, gdzie to gość się w sumie do nas odezwał z pewną propozycją, zainspirowany jedną z naszych wcześniejszych rozmów. Więc super i też dziękuję, że się zgodziłaś na taki dosyć nietypowy temat, odważny. Mam nadzieję, że trochę tabu nam się uda poprzebijać, bo będziemy mówić dzisiaj o błędach, które sami popełnialiśmy, które gdzieś zauważaliśmy i będziemy się starali o tych błędach wspólnie z Wami, drodzy słuchacze, uczyć. Na początek od razu przeskoczymy do meritum sprawy. Chciałbym Cię podpytać o jakąś taką, nie wiem, zawodową sytuację, jakąś taką lekcję największą, którą w sobie masz, którą wyciągnęłaś przez lata kariery jako product owner.
Tak, to ja też dziękuję oczywiście za zaproszenie i za szybką odpowiedź na moją propozycję. I wiesz co, jak się zastanawiałam właśnie nad tą sytuacją, to oczywiście trochę jest takich ważnych, dużych decyzji. Tutaj bardziej właśnie w kontekście takiego trochę uczenia się na jakichś błędach, czy patrzenia na to, co się zrobiło nie tak, jak myśleliśmy, to chciałam przytoczyć sytuację, kiedy tuż w sumie po zmianie branży, bo się przebranżowiłam do nowych technologii w 2016 roku, po roku około pracy właśnie w tym startupie, żeśmy zaczęli współpracować z tak zwanym publikiem, czyli właśnie z Instytutem Łączności, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii wówczas, żeby pomóc w zbieraniu danych na temat tematu całego klimatycznego. Ale chodziło summa summarum o to, żeby ułatwić ludziom, którzy zbierają dane o budynkach, te dane zbierać w sposób online'owy, że tak powiem, bo do tej pory działo się to w zeszytach i w notatkach. Delikatnie mówiąc, dość utrudniało przetwarzanie tych danych i w jakikolwiek sposób ich interpretowanie. I zrobiliśmy taką aplikację Zone App i długi czas żeśmy spędzili na tym, żeby dopracować merytorykę i wszystkie te trudne tematy. Ale mega dużym plusem było to, że te instytucje razem z gminą Skawina, która była takim trochę laboratorium doświadczeń, zgodziły się na pilotaż. I w czasie tego pilotażu okazało się, że super jest ta aplikacja, tylko jest jeden problem, że ci ludzie wchodzą do piwnicy i nie ma internetu. I po prostu my wtedy naprawdę wszystko się wywróciło do góry nogami, a oczywiście jak się pewnie i ty domyślasz i słuchacze, public równa się też bardzo ścisłe terminy, zresztą nie tylko public, w związku z tym musieliśmy strasznie szybko na to zareagować, a to jednak technologicznie zrobienie nagle z aplikacji, która standardowo raczej działa w połączeniu z internetem, offline'owej apki, no było dużym wyzwaniem, ale to była właśnie dla mnie taka lekcja, którą sobie właśnie tak przypominam i łatwo jest mi ją sobie zwizualizować, że właśnie robiliśmy coś długo, wszystko wydawało się naprawdę super akurat przemyślane i pyk.
Taki szczegół, nie?
Taki szczególik, że prawda, po prostu tutaj wchodzi się do budynków, bada się dane i wchodzą do piwnicy i po prostu pyk, znika cały formularz, nie? Bo to jeszcze była kwestia jedna, żeby to działało offline, ale drugie, że po prostu znikały dane, no więc musieliśmy to też zabezpieczyć. No więc myślę, że to jest taka dosyć obrazowa sytuacja.
Bardzo mi się przypomina to, jak wyglądają projekty z kolei w mojej branży, w której ja tutaj najwięcej działam, w edukacyjnej, gdzie też mamy do czynienia ze szkołą, głównie polską szkołą, w której jest jeden router, nie, na piętro, iluś tam nauczycieli, iluś tam uczniów. Uczniowie zazwyczaj i tak nie mają dostępu do internetu tego szkolnego, ale mimo wszystko on jest strasznie ślamazarny. Te zasięgi, zasięg czasami jest, czasami nie ma. Nie w każdej szkole w ogóle jest internet. Więc no weź tutaj wymyślaj produkty cyfrowe dla szkoły, która ma takie duże problemy. Ale pogłębiając trochę ten wątek, skąd się w ogóle wzięła taka sytuacja, że nie wyłapaliście tego, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy pracują głównie gdzieś tam właśnie pod ziemią i nie mają dostępu do internetu?
No wiesz co, no to jest dobre pytanie, chociaż tutaj akurat w tym przykładzie to mieliśmy, tak jak mówię, no to szczęście, że był pilotaż, więc to było jednak coś takiego, że wyłapaliśmy to w tym momencie, w którym mogliśmy to wyłapać. Że
błąd był zamierzony, tak można powiedzieć.
No? Tak, trochę tak, ale no myślę, że to wynikało no po prostu z tego, że no nie całe te scenariusze żeśmy przechodzili z tymi docelowymi osobami, które po prostu miały zbierać te dane. I dwa, że one same nawet jak z nimi rozmawialiśmy, to o tym nie pomyślały, bo to też często jest taka sytuacja, nie wiem, czy ty się też z tym spotykasz w swojej codziennej pracy, ale że nawet jeżeli bierze się użytkowników tych docelowych do siebie i nawet się z nimi od początku działa, to jednak jeżeli bierze się 2-3 osoby, no to one też są ludźmi, no nie, czasami po prostu nie zapominają o czymś takim, co też wydaje mi się oczywiste. Być może takim pomysłem pewnie dobrym byłoby to, żeby z nimi wręcz nie tylko przegadywać te scenariusze, tylko po prostu iść z nimi live i patrzeć, jak to wygląda. Nie zawsze jest taka możliwość.
Dokładnie tak. No szczególnie tam w takich projektach publikowych, które też parę razy miałem okazję robić, no to tam jednak jest ta bariera dojścia do użytkowników, po drodze jeszcze kilku urzędników się potrzebuje do tego gdzieś tam pod czymś podpisać, to coś zgodzić, właśnie terminy. Ale to, o czym wspomniałeś, że takie rzeczy inną metodologią badawczą faktycznie można by wyłapać, tylko trzeba też mieć właśnie odpowiednio dużo czasu, nawet nie robić wywiadu, tak? Tylko po prostu pójść z kimś na dzień pracy i zobaczyć, jak on faktycznie pracuje. Umówiliśmy się dzisiaj, że to nie będzie monolog, także to nie będzie sesja takiego Q&A, tylko sobie trochę podyskutujemy, więc oddaję ci mikrofon, Ola.
Tak, no dzięki. W kontekście czy błędów, czy bardziej lubię mówić o lekcjach wyciągniętych niż o błędach i porażkach, bo te dwa słowa są takie bardzo pejoratywne, przynajmniej w naszym języku. To właśnie w sumie jestem ciekawa, czego ty się ostatnio nauczyłeś, czy dostrzegając, czy właśnie popełniając nawet jakiś błąd, co tobie przychodzi do głowy? Mhm.
Myślałem nad tym, nawet tak niezależnie od naszej rozmowy. Ja się nad tym zastanawiałem, bo faktycznie trochę błędów mam wrażenie, że mi się ostatnio przydarzyło, czy jakichś takich sytuacji, które z perspektywy czasu mogłem rozwiązać inaczej, jakoś lepiej poprowadzić projekt, czy przygotować lepszą makietę. I mój wniosek jest taki, że sprowadzają się one do komunikacji. Komunikacja jest najtrudniejszym tym elementem, który trzeba tutaj wyłapać. Wy tego nie słyszycie, ale Ola się teraz uśmiecha dosyć znacząco. Więc pewnie na ten temat komunikacji sobie zaraz jeszcze porozmawiamy. Ale tak, ten element komunikacji, czyli tego, że nie powiedziałem deweloperowi albo analitykowi, że coś zmieniłem w projekcie, albo otrzymałem jakieś tam wytyczne od analityka. Zazwyczaj, może od tego zacznę, jaki mamy proces. Zazwyczaj tak z grubsza ten proces wygląda tak, że analityk sobie jakiś tam temat analizuje, albo inaczej, jeszcze kroczek wcześniej. Nasz proces wygląda tak, że product owner ma jakąś potrzebę, przekazuje ją do analityka, przekazuje ją do mnie. Analityk ją podejmuje, dyskutujemy sobie na jej temat, analityk ją podejmuje, żeby zweryfikować, co jest nam potrzebne, jakie tam mamy, nie wiem, zaplecze techniczne, co jest potrzebne, jakie mamy innych interesariuszy i stara się pozbierać maksymalnie dużo wymagań. Potem z takimi wymaganiami trafia do mnie, my sobie dyskutujemy na ich temat, staramy się wymyślić jakieś optymalne rozwiązanie. Kiedy mamy jakiś szkic tego pomysłu, to biorę to na warsztat, przygotowuję jakąś makietę rozwiązania, wizualizuję to. Później znowu jest kilka tam rund dyskusji, no i ostatecznie trafia to do deweloperów. I w ostatnim czasie, nie wiem, czy to był natłok pracy, natłok jakichś innych zadań, że ta komunikacja z analitykiem była naprawdę ograniczona. Nie potrafię sobie teraz konkretnie przypomnieć, co to był za case, więc nie potrafię podać więcej szczegółów, ale przez to, że nie rozmawiałem z Łukaszem chyba przez tydzień czy przez półtora, poza tym, że się widzieliśmy na daily, to on robił swoje rzeczy, ja robiłem swoje rzeczy, nie było tam szczególnie dużo komunikacji między nami. I później na retro było tam parę tygodni później, tak, bo robię sobie jakąś tam analizę, a dopiero później projektujemy, dopiero później jest development, więc dopiero po developmentie, czy w trakcie tego developmentu, tego feature'a, zaczęły wychodzić zgrzyty, że coś jest tam niedogadane, że czegoś tam nie wiemy, że jakaś tam istotna ścieżka była nieprzegadana, że brakuje jakichś istotnych stanów w makiecie i deweloperzy nie wiedzieli, co z tym zrobić, tak, musieli wracać do mnie, tu musiałem na kolanie uzupełniać. Był to mało płynny proces. Tak, podczas retro doszliśmy do wniosku, że to przede wszystkim był ten problem z komunikacją, że nie byliśmy dobrze na początku procesu skomunikowania, nie dogadaliśmy dostatecznie dużo rzeczy, nie spędziliśmy dostatecznie dużo czasu rozmawiając o tym, no i później, kiedy przyszło do developmentu, no to był problem. Ostatnio temat się w sumie powtórzył, tylko w kontekście priorytetów. Może priorytety były dogadane, ale nie podeszliśmy do nich w odpowiedni sposób, więc dwa poprzednie tematy, które rozwijałem wcześniej, przyszły jakieś nowe wymagania nagle, coś tam się pozmieniało, trzeba było aktualizować, więc rzuciłem się do tych tematów, żeby je tam ponaprawiać, bo one są bieżące. W ogóle nie biorąc pod uwagę tego nowego feature'a, który nadchodzi i który też mam do zaprojektowania. Więc doszło do tego, że na tak naprawdę całkiem dobrze przegadany temat, ale który jeszcze potrzebowałem zaprojektować, miałem dosłownie 3 dni, co zaskutkowało tym, że w te 3 dni zrobiłem jakiś tam szkielet tego, co ma być faktycznie wrzucone na development. Ruszyliśmy ze sprintem, bo jest duże ciśnienie i musieliśmy z tym ruszyć, a ja jeszcze przez kolejne pół sprintu dorabiałem jakieś brakujące stany, jakieś, nie wiem, komunikat błędów, jakieś takie, nie wiem, boczne ścieżki, opcje edycji pól i tak dalej, co znowu spowodowało tarcia i niezadowolenie, bo z tego stanu wszyscy są niezadowoleni. Ja jestem niezadowolony, bo mam presję i muszę pracować dużo szybciej niż bym chciał, bo deweloperzy czekają. Deweloper jest niezadowolony, bo on by chciał dostać taska, opisane story od A do Z, skupić się na tym, zrobić, zapomnieć, a tu nie, bo ja coś tam zmieniam, bo ja coś tam jeszcze poprawiam. On coś wycenił na, nie wiem, 2 story pointy, a ja mu wrzucam jakiś tam mały feature'ek. Z mojej perspektywy mały feature'ek. Z jego perspektywy to są jest jeszcze 5 story pointów na przykład. Więc no powoduje to dużo takiej frustracji, z której są wszyscy niezadowoleni, no i to jest zupełnie niepotrzebne, nie?
No jasne. Powiedziałaś jedną ciekawą rzecz i o to chciałam się cię zapytać, a drugie pytanie jest, znaczy pytanie, w sensie bardziej taka ciekawostka do zastanowienia, co można by było zrobić lepiej oczywiście i czy coś udało wam się na tym retro ustalić, co moglibyście zrobić lepiej, ale powiedziałaś jedną ciekawą rzecz i o to chciałam się ciebie zapytać, bo jeśli dobrze zrozumiałam z tego flow, o którym mówiłaś, to deweloperzy są na samym jakby końcu, oni nie uczestniczą w tych dyskusjach waszych analityczno-UX-owych?
Wiesz co, uczestniczą, tak jak powiedziałbym, w połowie. Bo też, to jest kolejny taki temat związany z komunikacją. Jak wypośrodkować ilość spotkań do ilości pracy? Ciężko jest złapać ten balans. Z jednej strony chcemy się komunikować, chcemy, żeby wszyscy wszystko wiedzieli, chcemy być na bieżąco. Z drugiej strony jest narzekanie, mamy całe dni spotkań, nie mamy kiedy pracować. Jak skupiamy się na pracy, to zaczynamy gubić te momenty komunikacji i zaczynamy tutaj szwankować i potem zaczynam się silosować. Ja nie powiem, czasami to jest fajne. Jako UX, może nie powinienem tak mówić, ale jak mamy taki dzień, że jesteśmy szczerzy, to bądźmy do końca. Ja też mam taką silną pokusę, żeby przestać rozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi, żeby przestać łazić po te wymagania, po prostu dostać listę wymagań, zamknąć się w swoim domowym biurze, spędzić 2 dni rozmawiając z nikim, zrobić sobie od A do Z, oddać, dziękuję. No ale tak się nie da, nie? To będzie powodowało naprawdę złe rezultaty później, mimo tego, że może mieć spokój przez 2 dni, to rezultaty nie będą zadowalające. Więc jak nam się to udało rozwiązać, tego drugiego problemu jeszcze się nie udało. Jeszcze będziemy mieli retro, na którym będziemy rozmawiali, może wystarczy jedno, może trzeba będzie więcej, ale za pierwszym razem to po prostu wyszliśmy z takiego procesu, który mieliśmy utarty. On się już tam wcześniej sprawdzał, wszystko dobrze działało, ale chyba przez jakiś po prostu natłok innych zadań jakoś nam to pouciekało i tej komunikacji nie było tak dużo, jak być powinno, bo my ją mamy dobrze zaplanowaną. Więc z jakiegoś powodu wtedy ona uciekła, udało się to nadrobić. No więc posiadanie dobrego procesu myślę, że jest tutaj ważne, żeby się tego procesu faktycznie trzymać.
No właśnie, o to też myślałam, że cię zapytać, ale zaraz po prostu to się zamienimy zupełnie rolami. Nie chciałabym cię stawiać w jakimś takim ogniu pytań, ale no właśnie trochę pewnie z jednej strony z doświadczenia, a z drugiej strony może tak bardziej teoretycznie, bo z tą praktyką bywa różnie. No właśnie, czy masz jakieś takie stałe elementy? No powiedziałeś o retro, ale jakieś takie stałe elementy właśnie w procesie twoim, UX-owym, czy właśnie takim w ogóle projektowym, gdzie pilnujecie właśnie trochę sprawdzania takiego siebie, nie? Znaczy takiego troszeczkę przystanku, powiedzenie, dobra, sprawdzam, czy aby na pewno idziemy w dobrym kierunku, czy właśnie coś można poprawić, czy masz właśnie takie stałe elementy, których się trzymacie?
Wiesz co, niestety nie. Niestety nie. Warto byłoby to wprowadzić, tylko znowu, to będzie, myślę, kosztem czegoś, znowu jakiegoś tam czasu poświęconego na tego typu analizy. Mamy moment retro i jakoś ten proces UX-owy tutaj powiedziałaś, czy w tym naszym procesie mamy jakiś taki moment na refleksję. W rzeczywistości mam wrażenie, że ten proces jest bardzo mocno jednak synchronizowany z metodologią skramową i z tą cykliczności skrama. Że retro to jest ten moment, kiedy można o tym porozmawiać, daily to są te momenty, kiedy można o tym porozmawiać. Poza tym nie mamy, mam wrażenie, takich momentów na osobną weryfikację, poza momentami badań. Tak jak jesteśmy po badaniach, no to tutaj mamy jakieś lekcje, możemy sobie uzupełnić, nie wiem, backlog, jakimi rzeczami do poprawienia. Mamy prezentację wyników badań, to też jest zawsze taki moment na dyskusję, jakieś warsztaty związane z tymi badaniami. One nam zazwyczaj na takie dyskusje pozwalają. Przed projektem, kiedy trwają dyskusje, to jest moment przed projektem, więc tam jeszcze chyba za dużo jakichś takich lekcji się nie wyciąga, tylko głównie po prostu planuje na przyszłość. Co by nam pomogło, myślę, w wyciąganiu lekcji, to lepiej zdefiniowane cele i faktycznie ustalone jakieś cele dla produktów. Ciekaw jestem twojego doświadczenia tutaj, ale z moich obserwacji, z moich doświadczeń wynika, że bardzo niewiele firm ma ustalone jakieś cele. Bardzo niewielu product ownerów chce weryfikować, co zostało zrobione. Odtrąbienie sukcesu jest bardzo wygodne i zadowoleni jesteśmy z wdrożenia. Udało się wdrożyć. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda, co teraz mamy. I tyle. Nie? Skaczemy do kolejnego tematu. Zaczynamy myśleć nad kolejną funkcją. Bardzo rzadko weryfikujemy, czy to, co wdrożyliśmy, faktycznie osiągnęło jakiś rezultat. Czy też masz takie doświadczenie, czy tutaj może jest trochę lepiej z twojej perspektywy?
Wiesz co, no mam, no nie będę ukrywać, że nie mam takiego doświadczenia. W ogóle praca na celach jest bardzo trudną pracą. Myślę właśnie w roli, czy to product managera, czy product ownera, w ogóle konstruowanie celów w taki sposób, żeby one były mierzalne i to jest w ogóle moim zdaniem taki high level. Znaczy, to jest naprawdę taki senior level. I jak o tym myślałam, to tak, całej firmy, dokładnie, dokładnie. I jak sobie myślałam właśnie...
I to nie tylko product owner, ale całej firmy, myślę, nie? I dojrzałości.
Tak, jak sobie o tym właśnie myślałam, to są dwie takie kwestie. Kwestia właśnie dojrzałości, dokładnie, to co powiedziałaś. Z jednej strony zarówno zespołu, biznesu i danej firmy, a z drugiej strony, no oczywiście kompetencji i zasobów. No bo kwestia tego, żeby mieć dobrze zdefiniowane cele, no to jest oczywiście głównie kwestia jednak biznesowa, tak? Żeby rozumieć, po co robimy w ogóle ten biznes, dla kogo go robimy. Tak już mówiąc, że tak powiem, z gruba, a jak się to, że tak powiem, niżej przenosi, no to na przykład jeżeli robimy jakiś feature, albo jeżeli wprowadzamy jakąś funkcjonalność, no to ona w jakiś sposób powinna odpowiadać tym celom, albo chociaż do nich jakkolwiek się odnosić. No ja bardzo lubię i bardzo potrzebuję pracy na celach, to po prostu tak mi się łatwiej pracuje, jeśli rozumiem, po co coś robię i jeżeli to, co robię teraz, czy to zespół robi i to po prostu jakoś się dokłada do celu, no to widzę w tym sens, tak? No to jest dosyć proste, ale wcale nie takie oczywiste, więc to jest kwestia w ogóle dojrzałości firmy, w umiejętności stawianiu sobie takich celów, no ale z drugiej strony, jeśli już te cele mamy, to jest jakaś część sukcesu, no to musimy sobie zadać pytanie, super, mamy cel, to jak go zmierzymy? W sensie wiemy już, gdzie idziemy, super, natomiast jak tam dojdziemy, to co? To jak w ogóle, jakie są miary tego sukcesu, tak zwane KPI-e i jakie w ogóle, jak to będziemy mierzyć? No i tutaj zaczyna się kwestia i kompetencji zasobów, bo znowu, jeżeli już nawet wiemy, jak mierzyć, czyli mamy kogoś, kto jest w stanie nam zdefiniować te miary, albo nawet sami to potrafimy, no to potem trzeba je mierzyć. To znaczy, tutaj potrzebujemy zarówno ludzi, którzy nam to wdrożą, i to mówiąc nawet o jakichś podstawowych, w sensie Google Analyticsie, czy jakichś po prostu narzędziach, które umożliwiają nam takie pomiary, ale jednak, żeby mierzyć serwis, żeby mierzyć odpowiednie elementy tego serwisu, no to jest część też developmentu. W związku z tym trzeba mieć ludzi, którzy...
Tak, to trzeba skonfigurować, otagować, tak.
Dokładnie, dokładnie. Trzeba wiedzieć co, trzeba wiedzieć jak to się nazywa, trzeba wiedzieć jak te dane mają być, gdzie wysyłane, jakie są jej źródła. No to jest jednak jakaś też wiedza, jakieś kompetencje, które nie są oczywistymi na przykład kompetencjami deweloperów. Wdrażanie Google Analyticsa to jest często no, taka trudna, mozolna orka, jeżeli ktoś jakby tego nie zna, tak? No bo to trzeba się zapoznać z tą dokumentacją, to trzeba wiedzieć co, gdzie sprawdzać itd., itd. No i to już jest kolejny krok, super, jeżeli mamy, wiemy co mierzyć, mamy powiedzmy czas albo przynajmniej wiemy, jak to zrobić, żeby te pomiary w ogóle mieć. No i jest trzeci element, czyli potem interpretacja tych danych. No bo super, że mamy dużo danych. W ogóle ekstra, jak mamy na to czas i mamy wszystko parametryzowane, super. Tylko teraz jakby ktoś musi do tego siąść, raz na jakiś czas to śledzić, wyciągać z tego w ogóle wnioski.
Tak, umieć sobie wyciągnąć wnioski, właśnie.
Dokładnie, no bo super, że wiesz, że mamy milion tysięcy różnych danych, ale umieć wyciągnąć wnioski. Co z tego, że tutaj spada? No to znaczy, że co? To dobrze czy źle? A jeżeli tu spada, to co mogło mieć na to wpływ? To jest duża dojrzałość i naprawdę potrzeba takich kompetencji i zasobów i czasu. No ale jest to bardzo ważne, to się zgadzam. Znaczy też mam takie doświadczenie, że rzeczywiście mamy coś zrobić, zrobimy to, dziękuję, odkładamy, robimy, lecimy dalej, to kolejne i w ogóle się nie zatrzymujemy. Ale teraz na przykład jesteśmy w takim momencie w bilecie, w którym teraz pracuję, jestem project managerką i rzeczywiście wdrożyłam no, taki największy projekt chyba w mojej karierze technologicznej, czyli zupełną taką zmianę i rebranding w ogóle całego e-biletu i cały portal i system wydawniczy. No i to jest na tyle duża zmiana, że jesteśmy w takim momencie, że wiemy, że te pomiary są bardzo ważne.
Powiedziałeś, że wiecie, ale kto wie? Czy to jakoś przyszło z góry taki wymóg, że słuchajcie, wpakowaliśmy tyle kasy w to, że teraz musicie zweryfikować, na ile to się udało?
Wiesz co, muszę powiedzieć, że takim największym orędownikiem czy interesariuszem takich informacji jest marketing, szeroko rozumiany. To znaczy z jednej strony no, ludzie, którzy po prostu czują, że żeby coś dobrze, brzydko mówiąc, sprzedać albo wypromować, no to muszą jakby mieć jakieś dane, żeby mieć potwierdzenie, że na przykład jeżeli to będzie tutaj, w tym miejscu albo w tym, no to się lepiej sprzeda. Po prostu oni też konkretnie myślą o konkretnych danych, a druga rzecz to dalej powiedzmy taka marketingowa, ale też związana bardziej z po prostu promowaniem, reklamami na przykład płatnymi, tak, gdzie też potrzeba jest bardzo dużo różnego typu danych. Więc to w dużej mierze od marketingu, natomiast też z góry o tyle, że tak zwana góra, czyli ten duży biznes, czyli po prostu CEO i jeszcze w przypadku e-biletu to jest to, że my mamy dużego brata Allegro, w którego grupie jesteśmy, no że po prostu tam wiadomo, operuje się na pewnych danych i to dużych, konkretnych danych, tylko że często to jest też tak, że to są właśnie te takie duże dane, na które się składają bardzo małe jakieś cząstki, które trzeba powyłapywać, żeby zrozumieć, co na co ma wpływ.
Dokładnie, no my mamy dwie osoby w firmie dedykowane jako data analyst właśnie, które się zajmują tylko tym, żeby siedzieć w tym analyticsie, analizować te dane, wyciągać jakieś tam zależności i oni mają roboty po kokardki. Dwie osoby na naprawdę dużą firmę, jaką jest Nowa Era i oni mają roboty w brud cały czas, no bo są jedyni, którzy potrafią takie dane przeanalizować, one są faktycznie wiarygodne i w nich nie można faktycznie zaufać. To jest ogrom pracy. Czy nie masz takiego poczucia, że posiadanie celów, czy takie aktywne dążenie tego, żeby mieć cele, żeby móc je realizować, to jest po pierwsze super odważne, po drugie tak kolokwialnie trzeba mieć po prostu jaja, żeby chcieć to robić. Bo jako product owner, takie mam przynajmniej moje odczucie, trochę obserwując tą rolę z zewnątrz, mam wrażenie, że nie wszyscy mają w tym interes, żeby weryfikować, czy to, w co wtopili ileś tam czasu, ileś pieniędzy, czy to faktycznie ma tak bardzo sens, jak obiecali, że będzie miało tam pół roku wcześniej, bo kiedy to faktycznie mamy dobrze otagowane, dobrze pomierzone, to możemy powiedzieć, sprawdzam w każdej chwili, nie? I policzyć ROI z tej inwestycji i się może okazać, że wyszliśmy na minusie. No i co to za poprowadzenie projektu, nie?
No poruszyłeś super temat, no w ogóle ten temat, z którym ja tu trochę przyszłam. Znaczy, no to jest kwestia tego, no, że właśnie jeżeli to robimy raz na pół roku, dopiero jak okrzykniemy sukces, no to jesteśmy nie w tym miejscu, co trzeba, nie? I to jest właśnie kwestia w ogóle takiej, myślę, wypracowywania sobie takiej kultury tego, żeby to robić częściej. Częściej mówić sobie sprawdzam i nie bać się tego. Po prostu nie bać się tego. My na przykład teraz znów zaczęliśmy robić testy AB i to jest coś takiego, że z jednej strony, tak jak mówisz, no jest takie ryzyko, że mówię, kurczę, nie wiem, zrobiliśmy coś, co po prostu okazuje się, że w ogóle nie ma sensu, albo użytkownicy z tego nie korzystają. Sobie myślisz, kurczę, no tyle pracy. Ale z drugiej strony na przykład się dowiadujesz, że robią jakieś inne po prostu rzeczy zupełnie, albo że coś zwiększa konwersję, co myślałeś, że to nie ma wpływu, albo że będzie właśnie odwrotnie. No i po prostu jak masz te dane, to no zupełnie inaczej się na to patrzy. To jest trochę coś takiego, co cię też wybija z takiej, z jednej strony rutyny, a z drugiej strony z tego w sumie moim zdaniem grzechu właśnie product ownerów czy menadżerów, że no wiesz, mamy jakiś cel, wymyśliliśmy sobie coś super i się skupiamy na tym i robimy to nie zastanawiając się na to, czy to może jednak nie ma sensu, albo że w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop. To jest często bardzo trudne w technologii, zwłaszcza jeżeli dużo ludzi pracowało nad czymś przez bardzo długi czas, to bardzo trudno jest sobie powiedzieć, no słuchajcie, sorry, ale kończymy ten projekt, bo on nie ma sensu, bo się okazało, że sprawdziliśmy to, to i to. Tylko że wydaje mi się, że jeżeli jest taka narracja, to znaczy sprawdziliśmy to, to i to, mamy takie i takie dane i słuchajcie, wychodzi nam, no że po prostu to nam nie będzie się opłacać, bo i tutaj mamy jakiś argument, to jest to bardziej strawialne, poza tym pokazuje, że coś śledzimy i w ogóle patrzymy na to, co robimy. Natomiast jeżeli chcemy, brzydko mówiąc, zaorać jakiś projekt i powiedzieć, idzie to do kosza, bo nie wiadomo co, no to mamy dużo gorszą sytuację.
Tylko tutaj też znaczenie ma moment. Bardzo duże znaczenie ma moment i bardzo duże znaczenie ma to, o czym mówiłeś wcześniej, czyli proces UX-owy i żeby się go faktycznie dobrze trzymać. Bo jeżeli my faktycznie po pół roku developmentu, jak jesteśmy, nie wiem, po fazie MVP i sobie przetestowaliśmy, że ten pomysł zupełnie nie ma sensu, albo kluczowa funkcjonalność jest do zaorania, do zrobienia od nowa, no zupełnie jakiejś tam innej technologii, no to wtedy wszystkim ręce opadają i jest padaka. Tak? Jeżeli byśmy ten sam wniosek mieli po, nie wiem, dwóch design sprintach na przykład, które nam łącznie zajęły 3 tygodnie, to jest zupełnie inne podejście. Tylko też bardzo mało firm, mam wrażenie, że do tego faktycznie tak podchodzi i bardzo rzadko udaje się zrobić taki dobry proof of concept na etapie makiety. Tak naprawdę dobrze coś przetestować, jakiś koncept i mieć już core tego konceptu bardzo dobrze opracowany i udowodniony, zanim pójdziemy do developmentu. Jak robi się jakieś badania eksploracyjne, bada się potrzeby, to się robi dosyć często i regularnie, mam poczucie. Takie obserwacje, ale rzadko idzie się te parę kroków dalej. Faktycznie testuje tą ideę na użytkownikach i dopiero jak tam jest przyklepana, to okej, zaczynamy zawiązywać zespół, tak, szukamy jakichś funduszy na ten projekt. Zazwyczaj to się dzieje dużo, dużo wcześniej i UX tak naprawdę się angażuje dopiero jak jest już zawiązany zespół deweloperski, jak już są role porozdzielane, jak już zaczęło się tam środowisko tworzyć, to wtedy, no choć to UX się weź nam za projektu, jak to będzie wyglądać, nie? To już no jest trochę za późno na taki znaczący odwrót, jak się przez kwartał błagało, żeby dostać tam, nie wiem, bańkę czy dwie na jakiś projekt.
Tak, no to jest rzeczywiście trudne, ale też nie chciałabym, żeby tutaj się słuchacze, słuchaczki zupełnie zdradzili. Natomiast wydaje mi się, że dwie są takie trochę, być może na to pomysły teraz mam. Znaczy jeden jest taki, że albo małymi kroczkami, to znaczy sobie wypracować jednak jakąś możliwość testowania pewnych rzeczy, bo jednak sama widzę po sobie, że jeżeli coś gdzieś przetestujemy, mamy jakąś daną, albo jednak mam kontakt z żywym użytkownikiem czy kilkoma i oni coś powiedzą, no to zupełnie inaczej to bierzemy pod uwagę, inaczej się też to komunikuje, nie wiem, do zarządu czy gdzieś, jeżeli ma się taki argument, że tak powiem, twardy as w ręku, w rękawie, więc to jest jeden temat. To jest trochę trudniejsze, no bo trzeba mieć jakiś ten proces chociażby testów AB albo właśnie możliwość takich małych badań chociażby z użytkownikami.
Ale tutaj polecę na przykład proces Continuous Discovery, o którym rozmawialiśmy podczas serii z pracuj.pl. Tam został on wdrożony, funkcjonuje, póki co na małą skalę, ale funkcjonuje. Teresa Torres napisała świetną książkę o tym procesie, więc jeżeli chce ktoś spróbować takiego procesu małych kroczków i testowania po trochu cały czas, to Continuous Discovery bardzo polecam.
O, no to super. No to właśnie to jest taka jedna metoda. Widziałam, że raczej nie jestem odkrywcą tutaj, ale druga rzecz to teraz my też jesteśmy w takim procesie i strasznie się cieszę, że też mogę w nim uczestniczyć, w e-bilecie razem w sumie z Allegro, gdzie jest takie laboratorium innowacji, czyli w ogóle jest taki zespół, który się zajmuje tylko i wyłącznie innowacjami, ale nie tylko dlatego, że to ładnie brzmi z nazwy, tylko rzeczywiście to trochę są takie design sprinty, które mają właśnie przetestować i sprawdzić jakieś konkretne pomysły. I to jest dla mnie taka trochę druga opcja, że nie stresujemy się i nie chcemy zbadać wszystkiego i sprawdzić wszystkiego, czy na pewno to dobrze robimy, bo to też może trochę nam związać ręce, no bo znów zaraz się okaże, że będziemy więcej sprawdzać niż w ogóle wdrażać, ale na przykład fajnie mieć taką przestrzeń, gdzie można sprawdzać chociaż jakieś jeden, dwa, trzy pomysły, które mają rzeczywiście coś zmienić i jednak poświęcić ten czas i zacisnąć zęby, że nie musimy mieć tego na jutro, tylko poświęćmy nawet te kilka miesięcy na cały taki proces, żeby robić go oczywiście równolegle do bieżączki tak zwanej i żeby jednak sprawdzić z jakimiś użytkownikami, żeby przebadać, przedyskutować i tak dalej, zrobić wywiady, jakiś prototyp. I to robić jak najmniejszym takim, że tak powiem, kosztem na przysłowiowym papierze, ale żeby naprawdę to zweryfikować, czy ten pomysł ma sens.
Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo mi się przypomniało w tej chwili, że przecież ja sam byłem po tej drugiej stronie. I to jest też ten pocieszający taki element, który może możemy tutaj poruszyć. To się faktycznie dzieje. W ogóle moje początki kariery były w Alior Banku i tam mieliśmy takie centrum innowacji Alior Banku. Ja tam zacząłem pracować jako UX, byłem tam 2 lata. I to faktycznie był taki inkubator pomysłów, takie trochę takie miejsce, gdzie testowaliśmy pomysły banku. Różnych działów po prostu przychodzili do nas różni tam interesariusze pomysłami. Mieliśmy zespół badaczy, który mógł to przebadać, zweryfikować. Mieliśmy zespół projektantów, którzy mogli to zaprototypować, przemyśleć, jak to ma działać i z takimi gotowymi w sumie wnioskami, takimi na pół gotowymi produktami tak naprawdę już mogliśmy przechodzić i na tym się bank mógł uczyć. Z jednej strony super, bo faktycznie mogliśmy przejść naprawdę szybko, tak jak powiedziałaś, tam w przeciągu kilku miesięcy, czy nawet miesiąca w niektórych przypadkach, taki cały proces i to było bardzo fajne. Też mieliśmy dosyć dużo wolności, takiej swobody, więc fajnie tworzyło takie rzeczy. Było to faktycznie inspirujące. Z drugiej strony deprymujące i to był jeden z głównych powodów, dla którego opuściłem ten zespół, bo po 2 latach pracy dokładnie 0 moich projektów miało jakiś wpływ na bank. Robiłem dużo różnych projektów, dużo różnych rzeczy testowaliśmy, ale ostatecznie wszystko gdzieś tam w czeluściach później biznesu utykało i ostatecznie nic się nie przebiło, więc to jest taki minus, nie? Ale kosteczkę może dołożyłem, jakąś cegiełkę do tego banku.
To jest to ryzyko. Na szczęście my w tym całym procesie mamy świetnego moderatora czy trenera, który na każdych warsztatach nam cały czas mówi: słuchajcie, prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie, nic się nie uda. Po prostu tak jest. Na 11 startupów najwyżej jeden się udaje. Więc tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby po pierwsze w ogóle taki proces jakoś wdrażać i uczyć się też tego, bo moim zdaniem to jest też kwestia tego takiego nawyku, wiesz, że jeżeli kilka razy coś zaczniesz testować, zrobisz kilka wywiadów, masz kontakt z użytkownikami, to też trochę jednak zmienia się ten mindset, myślę. Więc to jest, myślę, taki plus. A drugi, często, gęsto też plus ważny, o którym się zapomina, to na przykład to, że przy takich tego typu myśleniu w ogóle czy o innowacjach, czy o różnych feature'ach, czy o tym, jak rozwiązywać różnego typu problemy, dowiadujemy się też często tego, jak nie robić rzeczy. To znaczy, że na pewno na przykład tego nie chcemy zrobić, albo na pewno to się nie sprawdzi. I to też są w ogóle ważne, myślę, takie wnioski, tak? Że na przykład wiemy, że to na pewno się nie sprawdzi, bo tego nikt nie będzie robił, nie? Bo tak nikt nie będzie się poruszał po naszym serwisie.
Dokładnie tak. To daje zupełnie inną pewność w budowaniu produktu, kiedy już jakiś taki zapas wiedzy mamy. Ja to też widzę po produktu, na którym ja pracuję, nawet po deweloperach, tak? Że jest duża otwartość na to, żeby robić badania, jest chęć, żeby robić badania, żeby pozyskiwać tą wiedzę, no bo później jak rozmawiamy o jakimś rozwiązaniu, to nie jest dumanie, a co byś tu zaproponował? A ja bym to zrobił tak, bo tak będzie nam najszybciej zakodować. Tylko jest faktycznie ten kontekst użytkownika złapany i dużo łatwiej się podejmuje decyzje, dużo, dużo szybciej, z większym przekonaniem, no i później efekty też są jednak lepsze. Dziękuję raz jeszcze Oli za rozmowę i tak naprawdę wyjście z inicjatywą, żeby z nami porozmawiać. Rzadko się to zdarza, więc jak najbardziej zachęcamy, żebyście się zgłaszali do nas z tematami lub propozycjami osób, jakie chcielibyście usłyszeć w podcaście, a my postaramy się te prośby zrealizować. Nasz adres mailowy uxpogodzinach@gmail.com oraz profil facebookowy czekają na wasze wiadomości jak zawsze. Podobnie czeka możliwość, aby postawić nam symboliczną kawę, jeśli doceniacie nasz podcast. Tak, niedawno uruchomiliśmy taką możliwość, a link do niej znajdziecie w opisie odcinka, więc jeżeli chcecie, zachęcam, żeby skorzystać. Na zakończenie pozostało nam jeszcze rozwiązanie zagadki, która brzmiała: prezes której wielkiej korporacji wypowiedział te pamiętne słowa? Jeśli nie popełniamy błędów, to znaczy, że niewystarczająco się staramy. Poprawna odpowiedź to odpowiedź A. Coca-Coli. Były to słowa Jamesa Quincy'a, który chciał w ten sposób pobudzić firmy do innowacji. W owym czasie włodarze Coca-Coli mieli pewną awersję na ryzyko, bym powiedział, po tym jak wprowadzenie nowej receptury w 1985 roku spowodowało gwałtowny spadek sprzedaży i historyczny wręcz gniew klientów. Poskutkowało to wtedy powrotem do oryginalnego składu napoju już w pół roku później. To tyle na dzisiaj. Dziękuję, że zostaliście do końca i mam nadzieję, że do usłyszenia już za tydzień w części drugiej. Cześć!